W faktach o czwartej wrócimy do pierwszego kroku na drodze do normalności. Chodzi o luzowanie pandemicznych obostrzeń. Na razie skromne. Zima nie odpuszcza, za chwilę o śniegu i silnym wietrze na południu i południowym zachodzie kraju. Poza tym wrócimy też do rozmowy z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Rząd polecił otworzyć od poniedziałku żłobki i przedszkola, przywraca też działanie sportu na świeżym powietrzu, równocześnie przedłuża obowiązywanie wszystkich pozostałych obostrzeń. O szczegółach nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
Wygląda to tak, że bez żadnych ograniczeń dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli. Jeżeli chodzi natomiast o sport na świeżym powietrzu, to skorzystają z tego i młodzi, i starzy.
Dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego, co miało miejsce też do tej pory, ale też na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w takiej grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne.
Mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Niestety starsze dzieci, te ze szkół podstawowych i liceów, dalej będą musiały uczyć się z domów, przynajmniej kolejny tydzień. Zamknięta pozostanie także większość sklepów w galeriach handlowych, wielkie sklepy budowlane i meblarskie, kultura, rozrywka, gastronomia, fitness, baseny i tak dalej. Dodatkowo, co najmniej do 3 maja, zamknięte pozostaną hotele, czyli rząd chce nam zakazać wyjazdów majówkowych.
Wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego odesłany do poprawienia przez prokuraturę. Według senackich prawników śledczy, którzy chcą postawić marszałkowi zarzuty korupcji, popełnili we wniosku w tej sprawie błędy formalno-prawne, które powinni usunąć w ciągu 2 tygodni. Tomasz Skory o tym, o jakie błędy chodzi.
To przede wszystkim niespójność samego wniosku z jego uzasadnieniem, które zawiera opis czynów, co do których prokurator wcale nie wnosi o wyrażenie zgody na pociągnięcie Grodzkiego do odpowiedzialności, a tylko o nich wspomina. Chodzi tu na przykład o wydarzenie objęte przedawnieniem albo zeznania zasłyszane przez świadków od osób już nieżyjących, a więc nie nadające się do uznania za dowody w sprawie. Drugi zarzut to czysto już formalny brak upoważnienia prokuratora generalnego do podpisania skierowanego do Senatu wniosku przez jego zastępcę. Sam marszałek Grodzki twierdzi, że szczegółów nie zna.
Znaleziono jakieś uchybienia, ale to jest cały komentarz na ten temat z mojej strony, bo staram się z tego jak najmocniej wyłączyć.
Pod wezwaniem do poprawienia wniosku przez prokuraturę podpisał się wicemarszałek Borusewicz.
90 dni ma Podkarpacki Urząd Wojewódzki na wydanie pozwolenia na budowę południowej obwodnicy Rzeszowa. Do urzędu wpłynął wniosek o wydanie tzw. ZRID-u. O szczegółach Marek Wiosło.
To już czwarta próba o uzyskanie pozwolenia na budowę. Poprzednio odrzucane były ze względu na błędy formalne. Najnowszy wniosek według miejskich urzędników ma być kompletny. Uzyskano także częściowe wsparcie finansowe dla inwestycji. Południowa obwodnica stolicy Podkarpacia to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Ma odciążyć ruch w centrum miasta i połączyć ulicę Podkarpacką z Aleją Sikorskiego. Jeżeli uda się uzyskać ZRID, będzie można ogłosić przetarg za 3 miesiące. Budowa potrwać miałaby 2 lata i kosztować 450 milionów złotych. Co ciekawe, za wydanie ZRID-u odpowiedzialny jest Urząd Wojewódzki, którym kieruje Ewa Leniart jako wojewoda, jednocześnie kandydująca na urząd prezydenta Rzeszowa.
Opady śniegu i silny wiatr na południu kraju i od rana również na południowym zachodzie. Wczoraj wieczorem Straż Pożarna informowała już o setkach interwencji na Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Dziś i jutro jeszcze będzie naprawdę zimowo. W górach zrobiło się całkiem biało.
14 kwietnia to już ciepło powinno być, a nie śnieg. No dawno, nie pamiętam.
Nie jest aż tak strasznie zimowo, jak miało być.
Zima jest i tego nie unikniemy, no.
O, jeśli się jest góralką, no to wiadomo.
W kwietniu śnieg nie dziwi, w maju pewnie też nie.
No w maju też, nawet w sierpniu nie dziwi.
Z mieszkańcami Zakopanego rozmawiał wczoraj nasz reporter Maciej Pachicki. A co będzie w maju? Meteorolodzy już przewidują pogodę za miesiąc. To ciekawa prognoza. Szczegóły za godzinę. A teraz wracamy do rozmowy z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Wczoraj nasz dziennikarz pytał go o rosnące napięcie na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Sytuacja na granicach Polski i Ukrainy potrzebuje poprawy, mówił również w rozmowie z Robertem Mazurkiem ambasador Andrii Deszczyca. Jego zdaniem Ukraina potrzebuje nowych przejść, tym bardziej, że Polska dla Ukraińców jest oknem na Europę.
Panie ambasadorze, jedną z pierwszych decyzji pierwszego polskiego organu władzy, wybranego w pełni demokratycznie, czyli polskiego Senatu, było potępienie akcji Wisła, czyli deportacji Ukraińców z ziem południowo, no, południowo-wschodniej Polski. Czegoś, co rzeczywiście było hańbą komunistyczną. Czy Ukraina nie ma problemów z własną historią, kiedy dzisiaj 30 lat po odzyskaniu przez was niepodległości No, czcicie pamięć, jak mówi Centrum Wiesenthala, kolaborantów nazistowskich. Czcicie pamięć, jak mówi ambasador Izraela, zbrodniarzy hitlerowskich.
No, trzeba, jak powiedziałem już, trzeba dalej prowadzić rozmowy i badania.
Ale te rozmowy muszą się czymś zakończyć, to musi być jakaś konkluzja, lat rozmawiamy.
No, musi być konkluzja, ponieważ, jak już wspomniałem, część historyków, część polityków ukraińskiego, część społeczeństwa uważa, że te osoby nie były kolaborantami, tylko walczyli o swoje państwo.
Ale czy to no dobrze, ale to panie ambasadorze, zgodnie z pańską logiką...
Trzeba zrozumieć stanowisko tych osób, którzy mają takie zdanie.
Zrozumieć to znaczy zgodzić się z tym. To oni będą decydowali o tym, jak wyglądają relacje polsko-ukraińskie.
Nie do końca. No tak, no. Musi być decyzja, powiedzmy... musi być decyzja sądu, żeby osądził, tak, że takie osoby były przeprowadzili tam, zabijali, czy przeprowadzili mordy, a takiej decyzji, z tego co wiem, nie było nigdy.
No tak, ukraińskie sądy rzeczywiście niespieszne są do tego, by potępić jakikolwiek zbrodniarzy.
Ale nie było sądów wcześniej.
Panie ambasadorze, dobrze, zostawmy te tematy, bo tutaj w tej sprawie rzeczywiście się różnimy. Fakty są jednak takie, jak ja je przedstawiłem. Jak rozumiem, pan w odpowiedzi mówi, że trzeba rozmawiać. Trochę nie wiem z kim i o czym dalej, bo sytuacja jest trochę jednoznaczna. No. Ale dobrze. Panie ambasadorze, pytanie o stosunki polsko-ukraińskie to także pytanie o to, o Ukraińców w Polsce. Mieszka ich według różnych szacunków w tej chwili w Polsce 1 300 000. To są dość ostrożne dane. Czy oni będą szczepieni przeciwko koronawirusowi? Czy Polska, czy polskie władze kontaktowały się z ambasadą w tej sprawie?
Rozmawialiśmy o tej sytuacji jeszcze przed początkiem procesu szczepienia. Oczywiście wszystkie osoby, które znajdują się w Polsce i rozumiem, że takie zapewnienia były zrobione w stosunku nie tylko do Ukraińców, do wszystkich obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce legalnie, którzy mają PSL, mogą się zarejestrować i być zaszczepieni. Większość z tych Ukraińców, którzy tutaj przebywa, raczej przebywa legalnie i podejrzewam, że część z nich... Trudno mi oszacować, jaka to część i ile procent, ale mają PSL, także mogą zarejestrować się w odpowiedni czas, kiedy tam przyjdzie termin na rejestrację osób z odpowiedniego rocznika i będą zaszczepieni.
Pan też przebywa w Polsce legalnie, pan jest zaszczepiony, panie ambasadorze?
Nie jestem zaszczepiony jeszcze, ale MSZ Polski zgłosił do wszystkich ambasad wniosek albo propozycję o zgłaszanie się tych osób, którzy chcą być zaszczepieni. Ja natomiast przeszedłem COVID, mam jeszcze dość dużo antyciał, mam nadzieję, że dam radę walczyć jeszcze z koronawirusem przez parę miesięcy do zaszczepienia.
Czego panu oczywiście życzymy. Panie ambasadorze, pytanie inne, nie martwi pana skądinąd to, że no, tylu lekarzy z Ukrainy już przyjechało do Polski. W 2019 roku przed COVID-em 547 lekarzy i dentystów ukraińskich pracowało legalnie w Polsce. Ta liczba się zwiększyła w zeszłym roku, być może również w tym. Tak między nami mówiąc, my nie patrzymy na to przesadnie dobrze, jak polscy lekarze wyjeżdżają za granicę, bo martwimy się, że kurczę, tu jest ich miejsce, tu powinni leczyć.
Martwimy się, bo właśnie w czasie pandemii koronawirusa potrzebujemy lekarzy na Ukrainie i dlatego wyjazd każdego lekarza poza granicę państwa oczywiście jest odczuwalny, ale czy mamy możliwość wstrzymania tych osób? No trudno na szczeblu państwowym jakoś zakazać im wyjeżdżać. Raczej nie prowadzimy kampanii jakiejś rządowej o tym zachęcającej do wyjazdu. Oni wyjeżdżają, bo szukają lepszych zarobków. Podejrzewam, to jest główna no przyczyna. Jasne, dostają jasne. Więcej w Polsce. No tak to, samo to... jak polskie lekarze dostają więcej w Norwegii czy w Niemczech. Także tutaj rozumiem ich.
To jest prawda, tak się dzieje. Zbliżają się wakacje, my żyjemy w taką nadzieją, że to już będą normalne wakacje, że już będzie można jeździć. Nie wiem, jak będzie z Ukrainą i to jest pytanie do pana. Czy będzie można bezpiecznie pojechać na Ukrainę?
No, już teraz można pojechać na Ukrainę. Każda osoba wjeżdżająca na Ukrainę, w tym z Polski, powinna mieć tylko ubezpieczenie i negatywny wynik testu PCR. Mhm. Niestety są połączenia lotnicze, lotowskie, ale niestety jednak ta sytuacja związana z koronawirusem, wprowadzenia ograniczeń, na przykład teraz lokalnych takich ograniczeń, na przykład Kijów teraz jest zamknięty, ma lockdown, nie pracują restauracje, hotele czy Lwów. To nie zachęca za bardzo do tego, żeby podróżować. Mam nadzieję, że to się rozblokuje, tym bardziej, że proces szczepienia na Ukrainie się rozpoczął. Mamy już 500 000 zaszczepionych osób i oprócz tego ta jednak fala trzecia, która tam pandemii jest też już tak trochę zanika, opada, tak? Bo mamy teraz 11, 12 tysięcy, 15 tysięcy osób dziennie zarażonych. To jest mniej niż 20,
mniej niż w Polsce,
co było i w Polsce. No.
Panie ambasadorze, wie pan, to co Polaków też przeraża, no to umówmy się, to jest na przykład to, co się dzieje na granicy. Ja pamiętam czasy, kiedy mi się zdarzyło jechać samochodem na Ukrainę i to było różnie, ale nigdy nie było tak, że stałem 8 godzin. No teraz ostatnio jak tam byłem, no to latałem tam samolotem, nawet do Lwowa, bo stwierdziłem, że sorry, ja nie spędzę połowy dnia w kolejce, bo mi szkoda czasu po prostu.
Panie redaktorze, całkowicie się zgadzam. Sytuacja na granicy potrzebuje poprawy. Jednym z rozwiązań to stworzenie nowych przejść granicznych, poprawienie tej sytuacji, to tworzenie nowych przejść granicznych. Już kilka razy mówiłem to publicznie, że dla porównania pomiędzy Niemcami a Polską przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej było 48 przejść granicznych, a pomiędzy Ukrainą a Polską po 20 latach czy 30 latach już po zniesieniu Związku Radzieckiego mamy 6 przejść granicznych. O 8 razy mniej niż Polska miała z Niemcami, a ilość osób, którzy podróżuje, chce podróżować, jest porównywalna taka sama. Potrzebujemy nowych przejść. Tym bardziej, że Polska dla Ukraińców do pewnego stopnia jest takim oknem w Europę, bo dużo osób podróżuje nie tylko do Polski, a podróżuje dalej do Europy przed Polską.
Całość rozmowy na rmf24.pl. Robert Mazurek pytał w niej ambasadora Ukrainy przede wszystkim o sytuację na granicy ukraińsko-rosyjskiej. A wczoraj prezydenci Stanów Zjednoczonych i Niemiec wspólnie wezwali rosyjskie władze do wycofania wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Kreml już wcześniej zastrzegał, że ruchy wojsk wewnątrz kraju to wewnętrzna sprawa Rosji. Oświadczał, że koncentracja oddziałów na zachodzie kraju przy granicy z Ukrainą jest odpowiedzią na zapowiadane przez państwa NATO manewry w rejonie bałtyckim i czarnomorskim.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.